tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się w kolejnym podcaście Nasi tu byli, czyli podcaście Instytutu Polonika. Ja się nazywam Magdalena Gutowska i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Adamem Krupińskim.
Dzień dobry, nazywam się Adam Krupiński i ja też mam ogromną przyjemność dzięki Instytutowi Polonika rozmawiać z panią Gutowską.
Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o temacie bardzo ważnym dla każdej kobiety i mam nadzieję dla każdego mężczyzny. Porozmawiamy dzisiaj o fryzjerstwie. Pierwsze pytanie. O co tyle hałasu tak naprawdę? Dlaczego Antoine, czyli Antoni Cierplikowski, jest tak ważny?
Antoni Cierplikowski nie jest ważny nie tylko w kontekście fryzjerstwa. To chciałbym powiedzieć, że tak, to chodzi tylko i wyłącznie o ścięcie włosów, ale Antoine zabłysnął w wielu dziedzinach. Można by powiedzieć, że chodzi tylko o ścięcie włosów, ale nie chodzi tylko o ścięcie włosów. Wprowadził mycie głowy.
Przepraszam, czy chcesz powiedzieć, że wcześniej nie myliśmy głowy tak często, jak powinniśmy?
Oczywiście, że tak. To słyszeliśmy, że trzeba szczotkować włosy 100 razy, prawda? Nie wzięło to się znikąd. To było, chodziło o wyczesanie brudu. Nikt nie czuł, że wyczesujesz brud, ale kiedy robisz 100 podciągnięć szczotką, już wiesz, że ściągasz to, co było. Higiena głowy w czasach Antoine...
Przepraszam. To jak często zmieniano szczotki?
Podejrzewam, że ich bardzo często nie zmieniano, patrząc na szczotki naszych babć, które znajdujemy po ich śmierci w szufladzie i wiemy, że ta szczotka była z nią całe życie, bardzo często dłużej niż mąż. I Antoine, poza myciem głowy, które pozwoliło mu więcej wyciągnąć z włosów, bardziej plastyczność odkrył, że więcej można, zrezygnował z tych wszystkich niewygodnych dopinek, które charakteryzował XIX wiek i początek XX wieku. Mówi się, że Antoine wraz z Coco Chanel stworzył kobietę współczesną. Oczywiście jest to prawda. Wspierał emancypację, wspierał ich wolność. Doskonale wiedział, że kobieta musi iść do pracy, takiej, żeby nie siedzieć tylko w domu, żeby miała pasję, żeby miała zamiłowanie, żeby mogła podróżować, że żadna kobieta nie jest stworzona do tego, żeby być kurą domową i służącą. On to doskonale wiedział i one doskonale wyczuwały, że u niego mogą powiedzieć wszystko. Antoine otworzył i wykreował współczesne salony fryzjerskie. Zanim on nastał, były to małe, zamknięte buduary, gdzie uczniowie mogli podglądać przez dziurkę, jak wielki mistrz czesze. Antoine pozbywał się tych ścianek, otworzył przestrzeń. Teraz byśmy na to mówili open space, ale aktualne wszystkie salony właśnie wyglądają tak, jak on je wykreował. A to nie jest koniec dokonań. Jego szklany dom na Rue Saint-Didier 4 w Paryżu, willa na Avenue Paul Doumer i wiele, wiele wspaniałych budynków, jego pomysłów, innowacji, które powprowadzał, niesamowite patenty, no i oczywiście samopalacz, dzięki któremu wszyscy możemy zimą wyglądać pięknie.
Czyli chcesz powiedzieć, że był osobą, która usunęła wszystkie doczepy, które teraz, mam wrażenie, czasami wracają?
Tak, ale ja mam wrażenie, że te kobiety, które kupują te najtańsze doczepy, które akurat ty widzisz, bo dobrych doczep nie widać i są naprawdę dobre, bo to też jest ważne, no nie każda kobieta jest pisana, by mieć krótkie włosy i nie każda kobieta powinna mieć długie.
Czyli zdarzało się, że kiedy przyszła do niego jakaś pani, powiedział nie, zdecydowanie pani włosów nieobecne?
Tak. I jedną z takich kobiet była aktorka i tancerka Ginger Rogers i odmówił jej ścięcia włosów. Ona nie awanturowała się, że ona chce. Odmówił, powiedział, że nie, będzie się wyglądać źle. Decyzję podjęła Mary Bird, ukochana żona Antoine'a, że to ona jej obetnie włosy.
Żałowała?
Bardzo, bardzo żałowała, ale w swoich wspomnieniach wspomniała. Antoine mi mówił, że nie zetnie mi włosów i teraz już wiem dlaczego. Antoine oczywiście odpowiadał też za kreowanie gwiazd i większość Francuzów, francuskich fryzjerów wie, jak uczynić kobietę seksowną, bo dzieli się fryzjerstwo na brytyjskie, no i na szkołę francuską. I szkoła francuska, która zaczęła się właśnie od Antoine'a, czyni kobietę seksowną. Jednym z wielu elementów to chodzi o to, że dobieranie do twarzy, Antoine wymyślił i rozpowszechnił przedłużanie i zagęszczanie rzęs naturalnym włosiem, makijaż dzienny. Kiedy kobieta do niego przychodziła, przychodziła na pełne zabiegi. Tak samo wszystkie gwiazdy Hollywood i Berlina. Najgorsze przypadki przysyłano do niego. To on uczynił je pięknymi. No właśnie Bette Davis...
To zabrzmiało strasznie, najgorsze przypadki.
Tak, tak, tak. I to nie jest tak, że ja sobie to słowo wymyśliłem, czytając różne wspomnienia, artykuły z gazet. Właśnie to jest jedno z najgrzeczniejszych określeń. Naprawdę wiele, wiele panien były przysyłane, żeby móc wyjść dobrze za mąż. I tak czytam, 21-letnia panna, to jej ostatnie chwile, by dobrze wyjść za mąż. 21 lat. O Boże, to młoda dziewczyna, a tu już był dramat. I trzeba było wysłać do Antoana. Oczywiście bardzo dobrze wyszła za mąż. Była furora i do końca życia była uznawana jako kanon piękności.
Czy Antoine był czynny do końca życia?
Tak, to był człowiek pracy. To był człowiek, który żył pracą i jego największy sukces to jest, zawdzięcza go ciężkiej pracy. To nie był człowiek, który się obijał, który siedział i kombinował, jak nie pracować. On od rana do wieczora pracował. Od dziecka i na starość. Czesał. Słyszałem historię, jak wsiadł do żuka, pojechali tym żukiem do Łodzi. Jechał z workami kartofli, wyszedł, poszedł, przebrał się w biały garnitur, pokazał na konkursie uczniowskim jakąś magiczną sztuczkę, wrócił, założył kalosze i wrócił zbierać kwiatki na polu. Antoine był szalenie pracowitym człowiekiem i uwielbiał to robić. Bardzo wcześnie wstawał rano, żeby pracować, żeby go słońce nie męczyło. No i patrząc na jego ostatnie zdjęcia, widać silne ręce wprawione. Nie bał się kosić kosą. Ja oczywiście jako człowiek z miasta nie wiem, jak się kosi kosą, ale moja koleżanka, która widziała nagranie Antoana koszącego kosą, powiedziała, że o...
Profesjonalnie.
Nawet mój tata tak nie kosi.
Gdzie na świecie można znaleźć pamiątki po Antoanie?
Antoine jest wszędzie. Po pierwsze, na każdej głowie go zobaczysz. Fizyczne pamiątki to... No właśnie, Paryż, Avenue Paul numer 1, w Gravigny Group, w którym spoczęła żona. Bardzo, bardzo dużo tego jest. Po prostu trzeba usiąść i pojeździć. Najbardziej polecam zwiedzić Francję, zwiedzić Cannes, gdzie dalej jest jego willa. Przed willą znajduje się mozaika układająca się w imię Antoine. Patrząc na pałac festiwalowy, proszę pamiętać, że Antoine wcześniej miał tam salon i to on im sprzedał ziemię, żeby mógł tam być ten pałac festiwalowy. Dalej w Muzeum Kinematografii, na tych wszystkich starych, srebrnych i złotych filmach widnieją jego fryzury. W każdym muzeum, na każdym obrazie wystarczy spojrzeć, kto wtedy był znany, modny i szanowany i właśnie był Antoana. Można Antoana też znaleźć w literaturze. U Hemingwaya wspomina o nim Eva Kiri, z którą się przyjaźnił. Antoine jest wszędzie i zależy, jakich pamiątek szukamy, bo takie bardziej namacalne produkty Antoana dalej udaje mi się znajdować gdzieś na strychach, wspomnieniach u babci. Te wszystkie piękne kosmetyki są dziełami sztuki, więc kilka pokoleń nie będzie ich wyrzucało do kosza, a zatrzyma jako wspaniałą pamiątkę.
Dzisiaj w cyklu Nasi tu byli rozmawiałam z Adamem Krupińskim, który zajmuje się spuścizną po Antonim Cierplikowskim, czyli Antoanie. I chciałam zapytać cię o niezwykłego, nie wiem czy dobrze to powiem, przyjaciela Cierplikowskiego, czyli o Dunikowskiego.
Dunikowski od niedawna stał się moją drugą miłością. To może kiedyś indziej o nim porozmawiamy. Ale ten pan właśnie zabiera mi resztę wolnego czasu. Antoine pierwszą, a teraz Dunikowski drugą. Jest to wspaniała przyjaźń. Antoine był osobą, która najbardziej kochała Xawerego, chyba go najlepiej znała i Xawery tak naprawdę mówił mu najwięcej. podczas pracy nad Dunikowskim doszliśmy z moją przyjaciółką, autorką biografii Antoana Martą Orzeszyną, do niesamowitych odkryć, takich pewnych powiązań, połączeń, które były pomiędzy nimi i wcześniej ich nie widzieliśmy. Odkryliśmy niesamowite dokumenty. Między innymi kilka głów wawerskich Antoine kupił od Dunikowskiego.
I co z nimi zrobił?
Nigdy do niego nie dotarły.
Ale jak to?
Normalnie, no nie dotarły, bo zakupu dokonał w 1957 roku, dostały zlecenia, Dunikowski wykonał je, a potem zaczął robić wielkie pomniki.
Antoine przyjaźnił się z wieloma artystami, a Sara Lipska?
Sara Lipska chyba była drugą najważniejszą kobietą w życiu, lepiej trzecią. Druga była Marie Bert, pierwsza była matka, a Sara była trzecią. To była niesamowita przyjaźń i uważam, że nawet gdyby Sara nie była matką córki Xawerego, i tak Antoine znalazłby z nią nić porozumienia, bo była bardzo wrażliwą, wiele widzącą i widzącą więcej niż my w szerszym kontekście artystycznym, artystką. I to właśnie Antoine kochał w ludziach i na pewno by wpadli na siebie, na pewno by współpracowali. Razem stworzyli jeden z najpiękniejszych projektów. Sara dla niego zaprojektowała szklany dom i jego wnętrze. Oczywiście sam budynek współpracowała przy projekcie, ale głównie wnętrza pomagała projektować, które do dzisiaj fotografie są perłą architektury Art Deco. Rzeźbiła go, wspierała. Najważniejsze zlecenia do przebudowy salonów szły właśnie do Sary. Tutaj o Sarze i Antoanie możemy opowiadać godzinami, ale...
Ale opowiadaj, bo to bardzo ciekawe.
Moja przyjaciółka nad czymś pracuje i wiecie, nie mogę za dużo zdradzić. To są niesamowite opowieści przyjaźni tych dwóch artystów. To jest niesamowita przygoda. Znali się tak wiele lat i oczywiście kiedy Xawery w 1957 roku z Marią Fulkowską przyjeżdżają do Paryża, z listów przeczytałem, że no woleli spać u Antoana i nie bardzo chcieli u Sary spać. No w Sosarze nie było na pewno w smak, bo może chciała się spotkać. Może chciała ugościć swojego mistrza i nauczyciela. No ale wybrali Antoana. No bo u Antoana Xawery czuł się najlepiej. Mogli porozmawiać szczerze, tak naprawdę, od serca. To były inne czasy, to był 57 rok.
Czy to znaczy, że Antoana znajdowało się dużo różnych dzieł sztuki?
Tak, Antoine był mecenasem sztuki, on kochał artystów. Przyjaźnił się z Picassem, Salvadorem Dali, Kislingiem, Modiglianim, z każdym znanym artystą. Oni wszyscy razem, wraz z Antoinem, zaczynali w tym pięknym Paryżu Belle Époque i to Antoine jako pierwszy z nich doszedł wielkich pieniędzy, potem zaczął ich lansować. Kiedy siedzisz, robisz sobie włosy, twój fryzjer robi ci włosy, rozmawia z tobą, pokazuje ci palcem na ścianę, widzi pani ten rysunek, może pani by kupiła. To taki mało znany człowiek, Picasso. I tak klientki popromowały, a on czesał tylko najbogatsze i najlepsze. I naprawdę wielu artystów zawdzięcza. Cały czas gdzieś jeszcze wypływają na aukcjach dzieła sztuki, które należały do Antoana.
No właśnie o to chciałam się spytać. Wiem, że zapewne każdy cię o to pyta, tak. Więc co tam ja też. Co stało się z tą kolekcją? Wiadomo?
Nie wiadomo, jak wielka była. Cały czas odnajdujemy nowe wspomnienia. Rozmawiamy z ludźmi, którzy jeszcze żyją i pamiętali Antoana, ale też cały czas trafiamy na nowe zdjęcie. Widzimy Antoana przy danym obrazie albo jakiś artykuł wspominający, że Antoine zrobił przepiękną wystawę Modiglianiego. Jeszcze nie wiemy, co tam było. Nie wiemy, kto komu co podarował.
A czy on te skarby przywiózł ze sobą do Polski?
Nie wszystkie. Mhm. Nie wszystkie. Antoine bardzo, bardzo się starał, żeby być obywatelem polskim, ale no, tam ówczesna władza no, nie bardzo się tego kwapiła. Bardziej zależało im na jego majątku i później sobie wymyślili, że dasz nam majątek, to my coś zrobimy. Oczywiście dali mu odpowiednie ordery, chwalili go, ale niekoniecznie postarali się o to, żeby część dzieł sztuki. Dużo dzieł sztuki przyjechało do Polski. Wiemy o kilku. Kilka dzieł sztuki notabene zostało sprzedane w 92 i wróciło do Francji.
Czy to znaczy, że nie był tak ogromną gwiazdą także w Polsce, jak za granicą? Pytanie jest przewrotne.
Nie, nie. Pytanie jest cudowne. Jedyny interes, jaki nie wyszedł Antuanowi, to nie wyszedł Antuanowi właśnie w Polsce. Powiedział w jednym z wywiadów, że wasze wianki nie są gotowe na jego sukces. I cały czas tak jest gdzieś tutaj w Polsce z Antuanem. Świat go pamięta, kocha, wyrywa sobie, a Antuan wtedy, nie wiem nawet dlaczego, może to ta nasza mentalność, że osiągnął coś tak wielkiego. Z anegdot, Antuan i Pola Negri w Paryżu zostali zaproszeni na kolację w ambasadzie. Oczywiście w ambasadzie poza Antuanem i Polą znajdowały się polskie szlachcianki, niewspomniane z nazwiska, które po całym wydarzeniu ogłosiły prasie, że są oburzone, że siedzą z jakimś tam fryzjerczykiem i byle jaką aktoreczką. Tylko że no on wtedy już bywał u Jerzego VI na dworze wielokrotnie, a jakieś tam polskie szlachcianki były oburzone i nazwały go fryzjerczykiem.
To przypomnijmy tylko, że mówimy o osobie, która urodziła się w 1884 roku, tak, w Sieradzu,
tak,
i umarł w 1976 też w Sieradzu.
Tak.
Przy czym całe prawie swoje życie spędził we Francji, trochę w Stanach Zjednoczonych, jeździł po całym świecie, czesał najbardziej znane głowy. Przyczynił się do tego, że zaczęliśmy myć głowę częściej.
I nie tylko, ale przyczynił się do wszystkiego, do całej zmiany, do ścinania, mycia, do takiej kultu higieny dbania, ale również, tutaj wszyscy możecie się zdziwić, Antuan był jednym z pierwszych, który promował operacje plastyczne.
Tego nie wiedziałam.
No widzisz. I Antuan wiedział, że to jest przyszłość. W magazynie, który wydawał Antuan Dokument, wielokrotnie poświęcał kilka rubryk na temat, gdzie naciąć, jak naciągnąć, który lekarz ci to zrobi najlepiej, co zrobić z opadającymi powiekami. Oczywiście sam też korzystał z zabiegów medycyny estetycznej, chyba wtedy jeszcze tak to się nie nazywało, ale kiedy czytasz teraz gazety sprzed 100 lat i widzisz, że tu naciągnąć, żeby młodziej wyglądać, to tak, to też wylansował.
Jeśli chciałabym znaleźć pamiątki po Cierpikowskim, ale w Polsce, rozumiem, że jadę przede wszystkim do Sieradza.
Nie. Bardzo kocham Sieradz, ale tam nie znajdziesz nic konkretnego. Jeżeli chcesz znaleźć konkretne pamiątki, pojeździ po muzeach. W Sieradzu jest tego bardzo mało. Jeżeli chcesz poznać prawdziwego Antuana i poczuć prawdziwego Antuana, to nie wolno się skupiać na Antuanie, który przyjechał do Sieradza jako już starszy pan. Bo wszystko to, co ze sobą przywiózł, to już było przebrane, przełożone. Możesz odwiedzić w Sieradzu Antuana i złożyć kwiaty, na pewno to jest piękne, ale tam jest najmniej Antuana w Antuanie. Są ludzie, którzy go pamiętają, są wspaniałe miejsca, są wspaniali ludzie, ale większość to jest ten Antuan, starszy pan, który w czerwonych butach Pierre Cardin chodził po wałach.
Skąd fascynacja u ciebie Antuanem?
Nie mam pojęcia. To jest tak, okay, że jestem na zajęciach szkolnych w zawodówce fryzjerskiej. Dostajemy podręcznik, historia fryzjerstwa. Czytam trzy zdania, że ktoś taki był i w tym momencie coś we mnie pękło. I zakochałem się w tej postaci, chciałem ją poznać. To było 20 lat temu.
No i cały czas odkrywasz coś nowego?
Cały czas. No i dzięki Antuanowi poznałem wspaniałą pisarkę Martę Orzeszynę, która napisała jego wspaniałą biografię i ja wiem, że nie byłbym w stanie napisać tak, jak ona napisała. Ja bym to napisał na kolanach, nie widziałbym wad, a ona oddała mu to, co mu się należało, przywróciła jego miejsce w historii. Właściwy człowiek we właściwym miejscu i poznaliśmy się właśnie dzięki martwemu fryzjerowi.
Bardzo dziękuję za krótką, ale treściwą rozmowę. Więcej można dowiedzieć się na stronie Instytutu Polonika, szukając rozmów z Adamem, które odbyliśmy przynajmniej dwie w czwartku na luzie, i o Sarze Lipskiej, i o Antonim Cierplikowskim. No i cóż, i wchodząc do zakładu fryzjerskiego, zawsze musimy mieć to poczucie, Antuan tu był.
Tak, i pamiętaj, że to Polak. Więc jak będziesz na świecie kiedyś w salonie fryzjerskim, drogi słuchaczu, pamiętaj, że zawdzięczasz to Polakowi.
Dziękuję.
Dziękuję. Nasi tu byli. Pod
podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.